Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Przedsiębiorczość w Polsce – nowe perspektywy rozwoju. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski. Spotkanie otworzył rektor założyciel toruńskiej uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W swoim wystąpieniu wskazał na znaczenie etyki.
Jeżeli nie będzie etyki przed techniką, przed jakimkolwiek postępem ludzkim, no to zginiemy, pozabijamy się wszyscy. I jesteśmy tutaj, proszę Państwa, dlaczego takie konferencje tutaj? Bo właśnie etyka. Jak to sobie dać radę? Jak sobie dać radę, żeby przejść przez tę ziemię godnie i iść z pełnymi rękami?
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił uwagę, że w wielkich polskich firmach jest obecnie witalność i chęć rozwoju. Podkreślił, że jest to kompatybilne z polityką rządu, który stawia na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz na rozwój spółek Skarbu Państwa.
Można rzeczywiście zarządzać tak w ten sposób firmami państwowymi, żeby one stały się mocnymi graczami na rynku nie tylko polskim, ale szerzej, środkowoeuropejskim czy szerzej europejskim. No, dobrym przykładem są też firmy, które prezesi dzisiaj zasiadają na tej sali, cała sfera paliwowa. Orlen, który zwielokrotnił swoje zyski w tym czasie, stał się dzisiaj podmiotem, graczem, który wychodzi już poza ten nasz rynek polski, jest obecny na Litwie, jest obecny w Czechach, również na rynku niemieckim. To pokazuje, że my mamy dzisiaj potencjał w spółkach Skarbu Państwa, aby stać się ważnym graczem na tym rynku europejskim.
Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła o sukcesie gospodarczym, jaki osiągnęła Polska mimo wieloletniej niestabilnej historycznej sytuacji. Polityk przypomniała wprowadzone rozwiązania, które wspierają polskich przedsiębiorców. Wśród nich wymieniła m.in. pakiet 100 zmian dla firm. Minister mówiła też o projektach, które wejdą w życie.
Krótko o tym, co już zrobiliśmy. Konstytucja biznesu, pakiet 100 zmian dla firm, pakiet przyjazne prawo. Wiele rozwiązań tych dobrych, podatkowych wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Chociażby ustawa o sukcesji firm małych, ustawa antyzatorowa. To taka zmora, na którą wskazują polscy mali i średni przedsiębiorcy.
Organizatorami konferencji były Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Kobietom zawdzięczamy przechowanie polskości, przechowanie wiary, języka, kultury, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przemawiał na konferencji pod tytułem Kobiety w walce o niepodległość. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że naszą drogę ku niepodległości powinniśmy rozumieć dużo szerzej niż tylko przez pryzmat powstań, bitew i wojen.
Bez tej patriotycznej, głębokiej pracy naszych mam, babć, żon, sióstr, córek. Jestem absolutnie pewny, nie doszlibyśmy do 20 roku, do 89 roku, do 80 roku, do tych naszych kamieni milowych na drodze do niepodległości.
Premier Mateusz Morawiecki wziął wcześniej udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Annę Walentynowicz, działaczkę Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczynię NZZ Solidarność. Tablica została odsłonięta na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatem PO na prezydenta Polski. Tak zdecydowała w sobotę konwencja krajowa tej partii. Na Kidawę-Błońską głosowało 340 delegatów, a na Jacka Jaśkowiaka 125. Małgorzata Kidawa-Błońska, przemawiając na konwencji krajowej, stwierdziła, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, którego rodacy nie będą się wstydzić. Politolog dr Grzegorz Piątkowski nie jest zaskoczony wyborem Kidawy-Błońskiej na kandydata PO na prezydenta. Ekspert zauważa, że jej kandydaturę lansowano dłuższy czas.
Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia, bo rzeczywiście, jeśli byśmy obiektywnie coś kandydatów oceniali, to większą szansę na dobry wynik. Oczywiście nie na zwycięstwo, bo tutaj szansa jest właściwie zero. Zdrowa, ale na lepszy wynik ma pani Kidawa-Błońska. Między innymi też dlatego, że jest kobietą, ale też przez długi okres lansowania jej jako głównej kandydatki na prezydenta. Także 3/4 głosów oddane na nią właśnie wskazują na te nadzieje Platformy Obywatelskiej, że nawet jeśli nie mają szans na to, aby została ona prezydentem, mają szansę na lepszy wynik, a wiadomo, że z tego wyniku będą rozliczane i władze Platformy i ten wynik będzie później punktem odniesienia do walki o Sejm i Senat za 4 lata niecałe.
A wśród deklarujących ubieganie się o fotel prezydenta jest też m.in. Andrzej Duda, który będzie walczyć o reelekcję. Start w wyborach ogłosił także w sobotę w Zakopanem lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. O urząd prezydenta chce ubiegać się też Szymon Hołownia. Lewica wyznaczy swojego kandydata po zakończeniu procesu zjednoczeniowego. Wkrótce, jak zapowiedział w sobotę lider Wiosny Robert Biedroń, powstanie nowe ugrupowanie o nazwie Nowa Lewica. Konfederacja swojego kandydata ma wybrać w prawyborach. Prezydent dostrzega głęboką potrzebę reformy sądownictwa. Chodzi przede wszystkim o mentalność sędziów, mówi rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. W tym tygodniu w Sejmie pojawiła się tak zwana ustawa dyscyplinująca sędziów. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy, który jest odpowiedzią na wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego. W myśl tych przepisów sędziemu publicznie kwestionującemu niezależność sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa może grozić wykluczenie z zawodu. Dodatkowo według przepisów możliwe będzie przeniesienie sędziego do innego miejsca pracy i kara finansowa. Sędziowie będą musieli informować, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz pod jakim nikiem funkcjonują w portalach społecznościowych. Rzecznik prezydenta zaznacza, że projekt dopiero będzie procedowany przez parlament. Istnieje pilna potrzeba uporządkowania tej kwestii, dodaje Błażej Spychalski.
No oczywiście jest takie rozwiązanie. Wydaje się, że ono jest potrzebne w polskim porządku prawnym. Nie może być tak, że są sędziowie, którzy podważają status innych sędziów w naszym kraju. Ja przypominam, że jest artykuł 179 Konstytucji, który mówi bardzo wyraźnie i jednoznacznie o tym, kto jest w Polsce sędzią. W Polsce sędzią jest ten, kogo powoła do stanu sędziowskiego prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. I nie może być tak, że niektórzy sędziowie będą, czy podważają status prawny innych sędziów.
Według KRS konieczna jest stanowcza reakcja państwa na podważanie legalności wyboru sędziów. Nowy projekt ustawy krytykują tymczasem przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich Justitia i Temis. Jak mówią, nowelizacja prowadzi do likwidacji trójpodziału władzy w Polsce. Według Sądu Najwyższego rząd powinien szukać innych rozwiązań. Proponowane przepisy krytykuje także opozycja. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Warszawski Sąd Okręgowy uznał działacza miejskiego Jana Śpiewaka winnym zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Śpiewak ma zapłacić 5 000 zł grzywny i 10 000 zł nawiązki na rzecz pozywającej. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Wyrok jest prawomocny. Sprawa dotyczy wpisu i wypowiedzi Jana Śpiewaka, który mówił, że Górnikowska brała udział w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie jako kurator 120-latka. Według córki byłego ministra to pomówienie, które naraziło ją na utratę zaufania potrzebnego w jej zawodzie. Odnosząc się do decyzji sądu, Jan Śpiewak przypomniał, że w toku postępowania dowodowego udowodnił, że mecenas nie dopełniła swoich obowiązków i doprowadziła do tragedii i dramatu wielu ludzi. Pełnomocnik Śpiewaka zapowiedział wniesienie kasacji. Wyrok jest skrajnie zaskakujący. Pokazuje stosunek sądów do afery reprywatyzacyjnej, ocenia wiceminister sprawiedliwości i szef Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta.
Znając akta postępowania, w którym nigdy nie powinno dojść do ustanowienia kuratora na dawno nieżyjącą osobę, wyrok, który w pierwszej i drugiej instancji usłyszał, jest dla mnie skrajnie zaskakujący. Z tego powodu, że w tej sprawie nigdy nie powinno dojść do ustanowienia kuratora, co skutkowało pogorszeniem sytuacji mieszkańców tej kamienicy. Ten wyrok jest elementem pewnego obrazu, który się rysuje, patrząc na stosunek sądów do afery reprywatyzacyjnej. Skazany Jan Śpiewak, inny sędzia, śmiał się w twarz córce Jolanty Brzeskiej, a oskarżeni o wielką korupcję, ujawnieniu afery urzędnicy i biznesmeni mówią, że wcześniej nikt im nie zarzucał takich czynów, wszystko było umarzane, a wszystko robili na podstawie działań sądu, więc mamy jakieś odwrócenie totalnie porządku sprawiedliwości.
Do wyroku w sprawie Jana Śpiewaka odniósł się także m.in. premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał na Facebooku, że decyzja sądu jest kompletnie niezrozumiała. Premier podkreślił też, że jest sercem i umysłem z Janem Śpiewakiem. Polscy żołnierze służący w misji UNIFIL budują silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej, powiedział w Libanie minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MONU m.in. odwiedził w sobotę polski kontyngent wojskowy w tym kraju. Politykę wizytował bazę wojskową Camp Shamrock. Przemawiając do polskich żołnierzy, minister obrony Mariusz Błaszczak wskazał, że ich zadaniem jest m.in. ochrona ludności cywilnej i wspieranie władz Libanu. Z tych zadań wywiązujecie się bardzo dobrze, podkreślił szef MONU.
Dziękuję wam za właśnie taką bardzo silną markę żołnierza polskiego jako wybitnego profesjonalisty, jako żołnierza, który stoi na straży bezpieczeństwa. Waszym zadaniem jest monitorowanie przestrzegania rozejmu, waszym zadaniem jest ochrona ludności cywilnej. Waszym zadaniem jest także wspieranie władz Libanu i asystowanie armii libańskiej. Z tych zadań wywiązujecie się bardzo dobrze. Również wam za to dziękuję.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia minister Mariusz Błaszczak złożył także żołnierzom życzenia spokojnych i bezpiecznych świąt. Szef MONU dziękował również rodzinom wojskowych za wsparcie, jakiego im udzielają. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.